Na świecie szaleje pandemia koronawirusa. Umierają ludzie, podejmowane są nadzwyczajne środki i decyzje. Zmieniane są rzeczy, które wydawały się niemożliwe do zmiany. Codzienne serwisy informacyjne wyglądają jak fragmenty filmu katastroficznego. To właśnie w takich okolicznościach liderzy, szefowie, przywódcy zdają egzaminy. Zadzwoniłem do Mateusza, żeby porozmawiać o roli lidera i jego odpowiedzialności w czasach kryzysu. Ja nazywam się Rafał Ignasiak i zapraszam do wysłuchania podcastu.
Ludzka strona zarządzania. Podcast o rozwoju, zarządzaniu i psychologii biznesu dla szefów, liderów i wszystkich osób zainteresowanych ludzką stroną zarządzania.
Cześć Mateusz.
Cześć Rafał, witaj.
Spotykamy się w dziwnych okolicznościach przyrody. Za oknem niby ładnie, niby słońce, ale w powietrzu coś się czai. W tej chwili w Polsce mamy 177 chorych, 4 osoby zmarły, no a na świecie totalną pandemię koronawirusa, chaos. Przygotowywaliśmy się jakiś czas temu, czy zaczęliśmy się przygotowywać do nagrania podcastu o zespołach. Raz, że chciałbym porozmawiać o tych zespołach właśnie w takiej sytuacji kryzysowej, a dwa, że w tych zespołach ważną rolę wydaje się odgrywać w tym momencie, jeśli nie najważniejszą, lider. I to jest coś, czemu chciałbym się z tobą dzisiaj przyjrzeć.
Wiesz, to ważny temat w ogóle, a szczególnie w czasach właśnie kryzysowych, dużych zmian. Ciekaw jestem naszej dyskusji, ciekaw jestem tego, do czego dojdziemy.
No ja też myślę, że to może być jakieś wsparcie, no bo pracujemy na co dzień z menadżerami. Każdy z nich ma jakiś mniejszy lub większy zespół, za który odpowiada. No i warto byłoby też wysłać jakiś sygnał, co jest istotnego w tej chwili w zachowaniu, w tym, co robi menadżer, szef, lider zespołu.
Mhm. Czy ja myślę sobie, że mimo zmieniających się warunków, potrzeby ludzkie są bardzo podobne, tożsame potrzeby członków zespołu i zachowania lidera, przynajmniej w dużej mierze. Jednocześnie, szczególnie teraz, ta postać czy rola lidera jest ekstremalnie ważna, czyli postać osoby, która nadaje rytm, która jest, która gwarantuje w jakiś sposób swoją osobą stabilność, daje stabilność zespołowi.
Czy masz jakieś kryteria, według których oceniałbyś lidera w ogóle, ale w sytuacji kryzysowej szczególnie?
Oczywiście jest dużo koncepcji zarządzania, przywództwa czy kierowania. Jest od groma publikacji na ten temat. Z drugiej strony mamy też swoje, czy ja mam, czy my mamy swoje doświadczenia praktyczne. Wynikające z zarządzania zespołami, z pracy z menadżerami. To, co jest dla mnie ekstremalnie ważne, to, żeby członkowie zespołu mieli na kim polegać. To, żeby lider nazwał, to określił pewne ramy współpracy, działania, no i szczególnie w takich sytuacjach, w których teraz funkcjonujemy, żeby z jednej strony zadbał o pewną strukturę, która jest ważna, czyli tak metaforycznie nadawał rytm, mówił, co robimy, jak reagujemy, bo myślę, że bardzo często ludzie tego potrzebują. Z drugiej strony myślę, że ekstremalnie ważne jest zadbanie o relacje cały czas, przy czym tutaj w tym wypadku w kontekście relacji rozumiem to jako bycie w kontakcie, jako też rozmawianie po ludzku o tym, co się dzieje, danie możliwości, mówiąc kolokwialnie, zwentylowania emocji, poznania lęków, obaw, przeżyć poszczególnych członków zespołu. Więc w moim poczuciu te dwa elementy, czyli dbanie o efektywność, czy o strukturę pracy i dbanie o relacje, się nie zmieniają, więc wymagają na pewno dużo większej obecności lidera.
Ja sobie pomyślałem o dwóch ważnych elementach. To tak w ogóle myślę jakoś dygresyjnie, to może od tego zacznę, że wiele teorii właśnie zostanie zweryfikowanych brutalnie. Bo tworzone były, część z nich była tworzona w czasach pokoju, spokoju, i nie takich sytuacji, które obserwujemy w tej chwili. No ale myślę, że tutaj mega istotne będą dwie rzeczy. Po pierwsze, ja bym oceniał lidera po tym, czy jest skuteczny, czy nie. To znaczy, jeśli przeprowadzi swój zespół przez tą burzę, no to okej. Okay. Jeśli go nie przeprowadzi, no to nie okej. Okay. Być może to bardzo brutalne, ale ta skuteczność lidera jest według mnie bardzo ważna. No i druga rzecz, która jest w tle, myślę, żeby lider był skuteczny, to ludzie muszą mieć do niego zaufanie. I tak się uśmiechnąłem, bo ostatnio przekładałem swoje książki i wpadła mi w rękę książka Zaufanie to waluta przyszłości. Myślę, że na tym zaufaniu dużo będzie teraz można zbudować i dużo stracić. Co ty o tym myślisz?
Ja się bardzo cieszę, Rafał, że powiedziałeś o zaufaniu, bo w moim rozumieniu, w moim doświadczeniu to jest podstawa efektywnego i tworzenia relacji jako takiej i działania w biznesie i zarządzania ludźmi. To też jest jakoś związane z tą sferą relacyjnością. To znaczy ja jako członek zespołu potrzebuję mieć lidera, potrzebuję mieć współpracowników, na których mogę polegać, którym mogę ufać. Potrzebuję wiedzieć, że oni są, że będą w jakiś sposób ze mną, że zadbają o interes mój, zespołu jako całości firmy. I to jest szalenie istotne. Tak sobie pomyślałem o tych teoriach zarządzania, o których powiedziałeś. Jedna z takich pierwszych teorii zarządzania sytuacyjnego sformułowana przez Fiedlera, który rozpoczął ten nurt mówienia o tym, że nie ma jednej skutecznej teorii czy jednego skutecznego sposobu zarządzania, że to zależy od tego, z jakimi sytuacjami lider i zespół się mierzy. I jedną z takich głównych przesłanek, wtedy pamiętam, pierwszy raz czytałem o tej koncepcji, która mnie zaskoczyła, to, że zarządzanie dyrektywne bywa szczególnie skuteczne, a szczególnie skuteczne bywa w trudnych czasach, w czasach kryzysowych. I oczywiście od momentu powstania tej koncepcji powstało wiele innych, takich bardziej adekwatnych, sprawdzonych, zweryfikowanych w stosunku do tak zwanych dzisiejszych czasów, między innymi Blanchard bardzo mocno eksplorował problematykę zarządzania i przywództwa. Natomiast mnie jest blisko do tego, że właśnie w czasach trudnych warto wziąć na siebie odpowiedzialność i warto nadawać pewne struktury, mówić ludziom, pokazywać kierunek, pokazywać pewne działania. Z drugiej strony to zaufanie, o którym powiedziałeś, mi się jeszcze skojarzyło z takim wsparciem, że wiele różnych badań z zakresu psychologii organizacji, których ja dotarłem, czy też badań, które prowadziłem, pokazuje, że wsparcie ze strony innych, w tym wsparcie ze strony lidera, pełni taką funkcję bardzo mocno redukującą stres, napięcie, obawę, ale też chroniącą przed, czy minimalizującą ryzyko pojawienia się stresu, czy właśnie napięć. Więc no, właśnie w roli lidera upatrywałbym takich działań, których celem jest no właśnie z jednej strony zadbanie o biznes, to o czym mówiłeś, nie? Czy firma przetrwa, czy nie przetrwa, ale też zadbanie o to, żeby wesprzeć swoich współpracowników. To oczywiście jest szalenie eksploatująca i trudna rola, szczególnie w takiej sytuacji, jednocześnie adekwatna do pozycji lidera.
No, mi wybija w tym, co powiedziałeś, słowo odpowiedzialność, które tutaj jest kluczowe, bo oczywiście w ekstremalnej sytuacji, czy to gospodarczej, czy jakkolwiek innej, no bo to, co się dzieje w tej chwili, uderza w zespoły, uderza w firmy, uderza w rodziny, to odpowiedzialność lidera jest tutaj no, moim zdaniem kluczowa. To znaczy, żeby on powiedział tak, ja odpowiadam. Nie wiem, czy ta decyzja będzie dobra, czy będzie zła, ale ja biorę ją na siebie. Działamy, jedziemy. Robimy to, czy tamto. Wczoraj przeczytałem też trochę w tym duchu wypowiedź eksperta WHO do spraw sytuacji nadzwyczajnych, doktora Mike'a Ryana, który powiedział, że w sytuacji zagrożenia koronawirusem, a on miał doświadczenia z Ebolą na przykład, to co jest kluczowe, że to działać błyskawicznie. Nie bać się decyzji. Być może nie wszystkie będą dobre, ale szukanie w tej chwili jakiegoś idealnego rozwiązania, no po prostu powoduje, że będziemy przegrywać jako zespół, jako społeczeństwo i tak dalej. Bardzo mnie to uderzyło też właśnie w kontekście tego, co robią firmy, co robią małe zespoły. Nie? Te, które będą działać, będą podejmować ryzyko, mają szansę. Te, które będą stać w miejscu, gdzie lider nie powie, ok, robimy tak, ja przewodzę, działamy według takiego pomysłu, to będą tonąć, myślę. I oczywiście też to pierwsze podejście nie daje gwarancji sukcesu. Daje tylko szansę.
To prawda. Znaczy, ja myślę, że to w ogóle jest... To z czym się mierzymy, jest oprócz tego, że trudne, jest bardzo ciekawe z punktu widzenia psychologicznego, bo to, co powiedziałeś, tak, w sytuacjach kryzysowych, ekstremalnych trzeba działać błyskawicznie, trzeba podejmować decyzje. Część z nich będzie trafnych, część z nich być może okazać się bardzo nietrafionymi. Przyszłość zweryfikuje. Ja myślę, że aktualnie, przynajmniej w polskim społeczeństwie, jesteśmy w dużym znaku zapytania, bo to, czego doświadczamy, to pewnej hibernacji, zamrożenia działań. No i czekamy na przyszłość. Możemy antycypować, biorąc pod uwagę przykłady z innych krajów, czyli z Włoch, z Chin, że ta przyszłość będzie albo gorsza, albo lepsza. Chiny dają nadzieję. Natomiast też nie wiemy, jakie będą skutki dla gospodarki w całości, dla poszczególnych organizacji. Mhm. Trochę przewidujemy. Zakładając różne scenariusze, i tutaj też wchodzimy w różnice indywidualne, bo są i ludzie, i w związku z tym zespoły, którzy ludzie szukają pewnych pozytywów i raczej optymistycznie patrzą w przyszłość. I są ci ludzie, te zespoły, które przygotowują się na najgorsze. Realia pokazują, że pewnie będzie trochę inaczej, tak, z mojego doświadczenia i z doświadczenia badań związanych z lękiem, z obawami.
Czyli ani nie będzie tak dobrze, ani nie będzie tak źle, jak myślą ludzie, tak?
Ja myślę, że tak. Ja myślę, że to, co jakoś jestem przekonany, to będzie inaczej. Mhm. I to, że osobiście wierzę w to, że jako ludzie, jako organizacje, jako zespoły zaadaptujemy się do tej rzeczywistości w miarę szybko. Mhm. I będziemy potrafili w niej funkcjonować. Wyobrażam sobie i też mam taką nadzieję, że ta rzeczywistość nie będzie tak czarna, jak część ludzi zakłada, ale też jestem daleki od takiego, nazwijmy to, hura optymizmu, że za 2 tygodnie wszystko wróci do normy. I tutaj oprócz tych szybkich działań, które ty, to, tak jak słyszę, rozumiem, odbieram, akcentujesz, ja bym cały czas akcentował, czy zwracał uwagę na ten aspekt emocjonalny. No, to znaczy ludzie mierzą się ze stresem, lękiem, właśnie niewiadomą i w jaki sposób potrzebują sobie ten stres, lęk zredukować. Mhm. Fajnie byłoby, idealnie byłoby, gdyby każdy z nas wziął taką odpowiedzialność za siebie, za to, żeby nie zarażać tym lękiem innych, ale jednocześnie wiem, że jest to niemożliwe, więc ta postać lidera tutaj znowu jest też kluczowa, żeby ustalić ramy, przynajmniej w organizacjach, jak radzimy sobie z tym napięciem i lękiem i podjąć pewne działania, które też mają dać ludziom wytyczne i bezpieczeństwo. A też w tym samym czasie, Rafał, pomyślałem sobie o tym, że jak nawiązywałeś do prezesa WHO...
To nie prezesa, tylko do doktora, do specjalista.
Mhm. Okej, dzięki za sprostowanie. No, ja sobie od wczoraj myślę z kolei o Wielkiej Brytanii, która podjęła inną strategię radzenia sobie z pandemią. To znaczy, oni raczej koncentrują swoje działania, tak jak to rozumiem przynajmniej z wypowiedzi, informacji, które wyczytałem, na tym małym procencie ludzi, którzy są zagrożeni. Wychodząc z założenia, że potrzebujemy i musimy funkcjonować, no w jaki sposób nabierzemy odporności, przejdziemy przez ten wirus.
Wydaje mi się, że to są już nieaktualne, wiesz, strategie. Tak, bo dzisiaj czytałem, to jest ta dynamika sytuacji, że rząd brytyjski już mówi o konieczności zamknięcia szkół, o tym, żeby się nie spotykać w grupach większych niż 10 osób. Więc myślę, że zaczynają się delikatnie rakiem wycofywać z tego, no powiedzmy, nie wiem jak określić właściwie, przyszło mi do głowy słowo luzackiego podejścia, ach tam zachorujmy sobie wszyscy i się uodpornimy. Chociaż tam gdzieś w tle jest jakaś strategia, żeby izolować starsze osoby, ale wydaje mi się, że Wielka Brytania zaczyna dostrzegać, że to się może nie udać.
Aha, a to dzięki za update, bo ja jeszcze do tych informacji nie dotarłem. Też przyjąłem jasko i taką strategię, że...
Chyba warto powiedzieć, że dzisiaj mamy, bo to może umknąć, że dzisiaj jest 17 marca, godzina 8.15, bo być może ktoś będzie tego słuchał za 3 dni i te dane będą absolutnie nieaktualne.
Zakładam, że część tych danych będzie nieaktualnych. To, że jakoś powiemy o tym, że ja przyjąłem strategię, że dążę do tego, żeby raz dziennie sprawdzać informacje odnośnie koronawirusa, też pozwala mi nie nakręcać się, mówiąc kolokwialnie, i nie iść w silne emocje. Natomiast co do strategii Wielkiej Brytanii, jakakolwiek no, teraz nie jest, to miałem taką refleksję, że to w zasadzie dokładnie to, co powiedziałeś. Nie ma znaczenia, jaką decyzję ktoś podejmie. Ważne, żeby podjął decyzję, która daje wytyczną. Bo myśląc też o mnie, gdyby u nas w Polsce podjęto taką strategię, taka jest rzeczywistość, musimy działać, odpornijmy się, prawdopodobnie jako obywatel tego kraju, w to wszedł. Być może bym miał jakieś obiekcje, być może bym się zastanawiał, być może bym mówił, że to głupia decyzja, bo inne kraje czy inne społeczności funkcjonują inaczej, ale też stosowałbym się do tego i to też dawałoby mi jakieś ramy bezpieczeństwa pod jednym warunkiem, że miałbym zaufanie do, w tym wypadku lidera, czyli rządu, wielogłowego lidera, który tą decyzję wprowadza.
No tutaj dotykasz tu znowu kolejnego kluczowego elementu, myślę, w tego typu sytuacjach i w ogóle w zarządzaniu zespołem, czyli wiary w to, co robimy. Dlaczego wprowadzamy taką, a nie inną strategię? Dlaczego idziemy tam, a nie gdzie indziej?
I to też jest bardzo ważne w kontekście roli lidera, bo ponownie, jak mówisz o zaufaniu, to zaufanie wynika, czy jak mówimy o zaufanie wynika z jednej strony z relacji, którą tworzymy przez jakiś czas, ale z drugiej strony z tego, jak spostrzegamy lidera, czy każdego członka zespołu, z którym funkcjonujemy. Innymi słowy, na ile uważamy, że to jest odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu, na ile ma wiedzę, kompetencje, żeby pewne działania wdrażać, na ile ja mogę podążać za tą osobą. I myślę sobie, że o ile właśnie ta dyrektywność w wielu organizacjach może być ważna, o tyle wyobrażam sobie, że również właśnie w firmach na przykład turkusowych, w których nie ma szefów jako takich, wyłania się lider spośród członków zespołu, który ma ważną, silną pozycję w zespole i ludzie za nim pójdą. Tych czasach.
Mhm. No to jest w ogóle ciekawy wątek, nie? Jak sobie zespoły takie poradzą, szczególnie, że część z tych zespołów jakoś w ogóle odżegnowała się, czy odżegnuje się od posiadania lidera. Bo turkusowość, przynajmniej tak jak ja ją rozumiem, to jest też no, bardzo taka duża autonomia i w tej sytuacji kryzysowej objawia się coś takiego, że no jest wiele pomysłów, a tutaj ważne jest to, żeby uwierzyć, że idziemy w jedną stronę, nie? Żeby tego nie podważać, żeby pracować wspólnie, tak mi się wydaje.
Ja też jestem ciekaw, a jednocześnie trochę mnie znasz i znasz moje podejście, więc wiesz, że turkus jest mi bliski.
Znasz moje.
Znam twoje, przynajmniej turkus w takim prawdziwym wydaniu. Bo to, o czym mówimy, Rafał, moim zdaniem sprowadza się też do odpowiedzialności. To słowo dzisiaj padło przynajmniej raz, być może kilkakrotnie. I o ile w wielu organizacjach biznesowych ta odpowiedzialność bywa rozproszona, stąd potrzeba takiego lidera, często nadanego z mocy prawa, który tą odpowiedzialność weźmie na siebie, tyle w organizacjach turkusowych ta odpowiedzialność jest na barkach przynajmniej w moim rozumieniu, w moim doświadczeniu każdego członka organizacji, to, że ludzie mają różne opinie, nie powoduje, że nie pójdą za jedną opinią albo nie wypracują jednego rozwiązania, bo przecież organizacje cyrkusowe mają od groma różnych procedur czy procesów na podejmowanie decyzji. To może raczej wzbogacać i jakoś bardziej angażować ludzi w efektywne działania niż utrudniać. Myślę sobie, że za kilka miesięcy zobaczymy, jak to wygląda na przykładzie znanych nam firm turkusowych.
Kurczę, ja rzeczywiście mam trochę inaczej, szczególnie, że ja myślę, że tutaj sytuacja bardzo wpływa na to, który rodzaj zarządzania jest w organizacji bardziej skuteczny. No i moim zdaniem sytuacja kryzysowa to jest ta sytuacja, w której dyrektywność sprawdza się lepiej, ponieważ zabiera mniej czasu. Ja rozumiem, że w tym momencie może być konsultacja, ale tutaj nie powinno być wątpliwości, kto podejmuje decyzję i że ta decyzja ma być trochę w taki żołnierski sposób zrealizowana. Być może moje doświadczenia turkusowe pokazują, że jest z tym trudno, że ludzie mają tendencję do tego, żeby a może tak, a może inaczej, a może z tej strony, a może z tamtej. Jasne, są jakby różne, pewnie różne źródła takiego zachowania, nie? A jednak mi jest bliżej do tego, że tak jak w ujęciu profesora Ruhma, nie? Że mamy to kontinuum pomiędzy dyrektywnością a delegowaniem, to w tym momencie jesteśmy bardziej na tym krańcu dyrektywnym, bo sytuacja tego wymaga. No właśnie, ja tą odpowiedzialność rozumiem, że jest ktoś, kto weźmie na siebie to brzemię, bo ja też to rozumiem jako brzemię. Wyjście do ludzi i powiedzenie czegoś jest tak, robimy tak, nie wiem, walczymy o to, ale idziemy, nie poddajemy się, nie? Łódka płynie.
Ja myślę, Rafał, że mam w dużej mierze podobnie do ciebie. Też widzę inaczej tą odpowiedzialność w kontekście organizacji turkusowych. Już taka refleksja teraz mnie naszła, że ta efektywność funkcjonowania czy przetrwania kryzysu zależy od tego też, jaki cel sobie postawimy i jak tę efektywność będziemy mierzyć. Bo jeżeli skoncentrujemy się na biznesie i tylko, na wskaźnikach, na zachowaniu płynności finansowej, dla przykładu, to możemy rozpatrywać szerszą pulę działań, albo przynajmniej inną pulę działań, niż na przykład w organizacjach, które koncentrują się na przetrwaniu ludzi z zespołów. To znaczy, wyobrażam sobie, że te dwa cele mogą być spójne, albo mogą iść ze sobą w parze, ale mogą też być rozłączne. I tutaj albo decyzja lidera, albo zespołu wskazuje kierunek, na czym bardziej się koncentrujemy, czy tylko na jednym, czy na drugim celu. Bo jeżeli naszym celem jest utrzymanie biznesu, no to pewnie wchodzimy bardzo, bardzo mocno w redukcję kosztów, w optymalizację działań dających szansę na jakieś zyski, ale też praktyka i doświadczenie pokazują mi, że w takich sytuacjach najczęściej ludzie idą w redukcję kosztów. Tak najprościej, bo to jest najszybsze, co można odciąć. A jednym z kosztów są pracownicy, w dużym skrócie. To trochę jak w szachach. Ja ostatnio, dzięki temu, że siedzę w domu, to mam okazję pograć w szachy, bo dawno tego nie robiłem. A lubię, to przynajmniej nie czuję się absolutnie mistrzem, a jednocześnie to mi sprawia frajdę. I czasem poświęcam jakąś figurę szachową po to, żeby zrealizować następne ruchy, coś zyskać. Nie? Albo potrzebuje w sytuacji zagrożenia poświęcić coś, żeby uniknąć większego zagrożenia.
No tak.
To jest jeden kierunek. Nie? Drugi kierunek, i ja bym w ogóle zachęcał naszych słuchaczy do tego, żeby utrzymać też oprócz tego kierunku biznesowego ten kierunek ludzki. Bo wyobrażam sobie, że bez ludzi firmy nie będą mogły funkcjonować. Oczywiście na miejsce tych być może zredukowanych, zwolnionych, za jakiś czas przyjdą następni i to jest jakaś strategia biznesowa, której też nie chcę oceniać ani pozytywnie, ani negatywnie, ona pozwala trwać firmą, ale mi osobiście bliżej do takiego funkcjonowania, że warto utrzymać tych ludzi, którzy z nami są. bo wspólne przejście przez kryzys też wzmacnia.
To, o czym mówisz, no to obrazują różne zachowania z ostatnich dni, bo to jest niezwykle ciekawe, chociaż to są oczywiście moje jakieś przypuszczenia, interpretacje, ale strasznie mnie intryguje, nie wiem, na przykład odejście prezesa PZU, nie wiem, dwa czy trzy dni temu, nie? Czyli osoby, która no, w takim momencie powinna podejmować działania, brać na siebie odpowiedzialność. Nie? Wczoraj była informacja o tym, że skandynawskie linie lotnicze zwalniają 10 tysięcy ludzi już teraz. Nie? Czyli przyjmują tą strategię, o której ty mówisz, że biznes ma przetrwać. Nie? Z drugiej strony prawdopodobnie ci ludzie w tej chwili nie mieliby co robić. No ale jakby dla nich to jest drastyczne, to co się dzieje. Mi jest blisko do tego, co ty powiedziałeś, że w takiej sytuacji, nawet jeśli biznes się wali, to i wszystko naokoło się w jakiś sposób wali, gospodarczo. No bo w tej chwili wiele tysięcy osób z dnia na dzień zostało bez dochodów. Małych firm, osób pracujących na umowę zlecenie, w gastronomii, w jakichś usługach drobnych. No, przeróżne sytuacje. W małych zespołach. No to lider daje w jakimś sensie nadzieję. Kurczę, mówi, jesteśmy razem, łódka płynie, nie? No to biznes się wali, ale wszyscy jeszcze żyjemy. I walczymy. Może zmienimy, przeorientujemy ten biznes. W mniejszych zespołach to jest, wydaje mi się, bardziej prawdopodobne niż w liniach lotniczych, ale może zrobimy to, może zrobimy tamto, ale walczymy o to, żeby być razem, no bo szczególnie jeśli na sztandarach były różnego rodzaju hasła ludzkie.
Tak sobie, wiesz, wyobrażam, Rafał, że podczas samej doświadczenia większość liderów, menadżerów organizacji chce mieć zaangażowanych pracowników. Takich pracowników, którzy utożsamiają się i przywiązują do organizacji, do lidera, do zespołu, są w stanie wkładać swój wysiłek, energię, innowacyjność, pomysły. Myślę, że stosunkowo łatwiej jest wypracować to w warunkach spokojnie, wtedy, kiedy się dobrze dzieje. Realia pokazują, że kryzysy przychodzą co jakiś czas. One są większe, mniejsze. Czasem te interwały czasowe są dłuższe, ale one przychodzą i przychodzić będą. Jeżeli pozbędziemy się tych 10 tysięcy pracowników, to już coś robi w takim szerszym otoczeniu społecznym, jeżeli chodzi o zaufanie do firmy, do organizacji, do menadżerów. Czasem jest to konieczne, bo ja nie chcę tego, tak jak wspomniałem, oceniać. Nie znam tej sytuacji tak szczegółowo, żeby bawić się w analizę i w diagnozę i w ocenę. Natomiast taki ruch coś uczyni. Ci ludzie, którzy podjęli taką decyzję, będą też jakoś spostrzegani. Z punktu widzenia biznesu być może to była, pewnie tak sobie wyobrażam, najbardziej trafna i opłacalna decyzja. No ale znowu, mi jest blisko do stwierdzenia, że jako liderzy jesteśmy trochę społecznie odpowiedzialni za jakość życia i funkcjonowanie innych ludzi. Jest pytanie, jak tym ludziom, którzy, przynajmniej część z nich, myślę sobie, doświadcza ekstremalnego stresu i lęku, jak im pomóc odnaleźć się w tej rzeczywistości. Bo być może jedna z takich działań, które można zrobić, tak metaforycznie, jest danie im szalup ratunkowych. I to choćby te programy outplacementowe, o których od wielu lat się mówi w Polsce i w całym świecie, są pewną postacią szalupy ratunkowej. I innym krokiem jest to, żeby jednak utrzymać tych ludzi jakoś, być może w inny sposób, być może poszukać innych sposobów działania. Znowu mi jest blisko do tego, Rafał, że w małych zespołach czy w małych firmach jest to trochę łatwiejsze niż w gigantach, które zatrudniają tysiące, dziesiątki tysięcy ludzi.
Jednocześnie zasada jest identyczna, nie? No bo każda duża firma dzieli się na dziesiątki małych zespołów i w każdym tym małym zespole jest jakiś lider, który może zrobić różne rzeczy w różny sposób. A mi jest bliskie takie podejście trochę z być może wojskowe, nie? Że tam są oddziały, ale każdy z tych oddziałów będzie miał trudność przetrwać samodzielnie. Dopiero kiedy poszczególne oddziały się, nie wiem, osłaniają, przemieszczają, kiedy jeden za drugi bierze odpowiedzialność, kiedy każdy z żołnierzy w małym oddziale, tak, pilnuje swojego kolegi, to wtedy mają szansę. Natomiast w momencie, kiedy tego nie ma, no to jest trudno. Ja jestem pod... Kurczę, niedawno przeczytałem książkę...
Być może to mnie w tym, co mówię, bardzo wybija. Przeczytałem książkę pod tytułem Antarktyczna podróż Sir Ernesta Shackletona, Alfreda Lenzinga. I to jest
historia podróży na podbój Antarktydy w 1914 roku, która trwała 2 lata, skończyła się niepowodzeniem. Natomiast zespół Shackletona utknął na kilkanaście miesięcy na krze lodowej i przetrwał. I on zostawił ich, bo musiał ich zostawić w pewnym momencie, żeby popłynąć po pomoc i wrócił po nich. Jakoś strasznie dźwięczy to, że ludzie są w stanie znieść bardzo dużo pod warunkiem, że lider weźmie na siebie odpowiedzialność, że da im wiarę, da im nadzieję, że będzie ich właśnie osłaniał, że wróci po nich, a nie, że się odetnie, nie? W tym momencie, w którym powie, o kurczę, słupki się nie zgadzają.
No to ja myślę, Rafał, że teraz pięknie podsumowałeś rolę lidera. Oczywiście znowu jakoś podkreśla się to, że nie chciałbym oceniać różnych działań, bo one są podyktowane pewnie danymi.
Sytuacje są złożone, oczywiście.
Nie mamy też dostępu do emocji, doświadczeń innych ludzi, którzy podejmują pewne decyzje. Natomiast tak konkludując, gdybym ja miał rekomendować liderom w dzisiejszych czasach, w tej obecnej sytuacji jakieś działania, to rekomendowałbym właśnie to, żeby wzięli na siebie odpowiedzialność, poosłaniali ludzi, na nie jest to możliwe, a tą osłonę ludzi rozumiem jako też bycie w relacji, pokazywanie, że jestem, czyli praca na zaufaniu i budowanie dalszego zaufania, jakieś zaopiekowanie się emocjami czy wsparcie, którego każdy z nas potrzebuje. A z drugiej strony jasne decyzje, które być może nie zawsze będą komfortowe i myślę, że trudno teraz mówić o tym, że lider wypracuje decyzje, które będą miłe dla wszystkich, bo pewnie nie, ale jasne, stanowcze decyzje, które też dadzą ramę.
No mam bardzo podobne. Ja tą osłonę rozumiem nawet nie w kontekście takim ekonomicznym, chociaż on jest bardzo ważny, myślę, że dla wielu i jeśli jest to możliwe, to myślę, że trzeba to zrobić po prostu. Natomiast myślę też o takiej osłonie właśnie emocjonalnej, nie? Że no zwolnienie człowieka w takim momencie to jest, kurczę, no odebranie mu nadziei, myślę. Nie? Że jest trudno i on to widzi i ludzie doskonale rozumieją, że jest trudno. Jednocześnie odcina się jakąś taką linę metaforycznie.
Ja lubię twoje metafory, Rafał, a to też pozwolę sobie na porównanie w ogóle relacji biznesowych do takiej relacji prywatnej. Pomyślę sobie tak, że właśnie w każdej relacji, w każdej diadzie, w każdym układzie, systemie dochodzi do pewnych kryzysów, trudności. Czasem te kryzysy wynikają z wewnątrz, czasem wynikają z zewnątrz systemu czy diady. No i tak najprościej rzecz biorąc, każde przeżycie takiego kryzysu najczęściej wzmacnia ten system, bo powoduje większą spójność, większe zaufanie do siebie, większą przewidywalność. Też uruchamiają się równe emocje związane z pewną bliskością, reguły społeczne. I jeżeli przetrwa ten kryzys razem, czyli jeżeli przetrwamy ten kryzys razem, to jest większa szansa, że z każdym następnym, trochę jak z chorobą, tak na marginesie, nie? Że już się odpornimy na różne choroby. Oczywiście pojawią się nowe sztuki, ale wiemy, że już przeżyliśmy jedną chorobę, drugą, trzecią, jeden kryzys, drugi, trzeci, więc jakoś będziemy bardziej czuli się zobligowani do tego, żeby trwać i chcieli trwać razem i szukać różnych pomysłów i działań. Natomiast jeżeli tego kryzysu nie przetrwamy, bo ktoś się wycofa, no to równie może powodować. To znaczy, tak sobie wyobrażam też, że pracownik, który doznał zwolnienia w jakiejś firmie, doświadczył zwolnienia w jakiejś firmie w sytuacji kryzysu, pójdzie no, 3 miesiące, pół roku do następnej firmy, tam zacznie budować swoją pozycję zawodową. No i w przypadku następnego kryzysu być może już samodzielnie podejmie decyzję o tym, żeby uciekać, bo będzie miał takie doświadczenia, które pokażą mu, hola, to nie jest bezpiecznie.
Tak, to nie ma co się narażać dla większej całości.
Chciałbym jakoś do naszych słuchaczy powiedzieć też parę słów, żebyście się trzymali w zdrowiu, najlepiej, jeżeli to możliwe, w stosunkowo dobrym humorze, jeżeli to jest możliwe, no i działajcie, róbcie to, co możecie zrobić.
Tak, oceniajcie realnie sytuację, na ile to jest możliwe, bo ona jest w tej chwili trudna bardzo do oceny. Jednocześnie miejcie nadzieję i szukajcie szans, bo też są branże, które w tej chwili padają, ale są też miejsca, w których da się działać i myślę, że całkiem dobrze daje się działać.
To, co mógłbym dodać do tej rozmowy, to to, że jak zwykle jako ludzie mamy kilka opcji. Możemy stać się liderem i wziąć na barki brzemię odpowiedzialności za powodzenie lub nie. Możemy też we własnym zespole wziąć na siebie odpowiedzialność za naszą działkę i wspierać swojego lidera. Możemy też siedzieć i czekać na cud. Jeśli wybierzecie ostatnią opcję, to pamiętajcie o słowach Ignacego Loyoli. Módl się, jakby wszystko zależało od Boga i działaj, jakby wszystko zależało od Ciebie. Dużo zdrowia Wam życzę.
Dziękuję Ci za wysłuchanie podcastu Ludzka strona zarządzania. Proszę nie zapomnij o opinii w iTunes lub innej aplikacji, w której słuchasz podcastów.